Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, witamy w kolejnym Arsenale Kultury. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Piotr Bernatowicz.
Nasz program realizuje Ryszard Wojtowicz, a w studiu witamy gości doktora habilitowanego Michała Hake z Instytutu Historii Sztuki UAM.
Dzień dobry.
I pracownika Muzeum Regionalnego, Muzeum Marcina Rożka w Wolsztynie, Mariusza Przybyła.
Dzień dobry.
Oddajemy ten pomnik uroczyście w straż i opiekę przyszłym pokoleniom z wiarą, że będą wysnuwały naukę i ojczyste motywy do czynów patriotycznych, mówił kardynał August Chlomt w 1932 roku podczas odsłonięcia w Poznaniu pomnika wdzięczności poświęconego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Było to wotum za odzyskaną niepodległość. Monument miał formę łuku triumfalnego. Dla poznaniaków duże znaczenie miał fakt, że pomnik, który zdobiła postać Chrystusa, dłuta profesora Marcina Rożka, stanął w miejscu, gdzie za czasów niewoli sterczał spiżowy Bismarck, między zamkiem a uniwersytetem. Zniszczono pomnik na polecenie władz hitlerowskich w 1939 roku. Jednak stojący zaledwie 7 lat mocno wrósł w serca ówczesnych poznaniaków i Wielkopolan. Na tyle mocno, że od 2012 roku działa prężnie Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności. O Pomniku Wdzięczności kiedyś, teraz i jego przyszłości będziemy dzisiaj rozmawiać.
Krystyna zarysowała tutaj historię bycia pomnika w Poznaniu i też jakby jego ideę ponownego ustawienia w tym miejscu, w którym stał przed II wojną światową. Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwany pomnikiem wdzięczności, pomnikiem Chrystusa Króla. Ale może zanim zaczniemy dyskutować o tym, co dzisiaj, podyskutujmy o historii i spróbujmy opisać ten pomnik, czym on właściwie był, jaki był jego program ikonograficzny i dlaczego nasi przodkowie zdecydowali się właśnie na taką formę pomnika architektonicznego, aby upamiętnić, czy jakby oddać hołd, upamiętnić odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Panie doktorze, tu kieruję to pytanie do doktora Michała Hake. Właściwie jak można opisać ten pomnik?
Dziękuję bardzo. Jak to zostało już powiedziane, on miał formę przypominającą łuk triumfalny, czyli konstrukcję opartą na trzech arkadach, środkowej, wyższej i dwóch bocznych, niższych. Przypominał poniekąd dobrze znany łuk Konstantyna. Ta idea i forma łuku triumfalnego była w oczywisty sposób związana z ideą pomnika wdzięczności. To był triumf, że Polska po tylu latach niewoli została odrodziła się. Natomiast przed organizatorami powstało kilka trudności, mianowicie to, że on miał stanąć w miejscu, jak już też to zostało stwierdzone, pomnika Bismarcka, to rzecz oczywista i tutaj nie wymaga żadnej dyskusji i uzasadnienia, ale problemem było ówczesne otoczenie tego miejsca, ponieważ stał tam wielki...
Czyli obecnego placu Adama Mickiewicza, przypomnijmy, tak jest, bo może tak jest. Niektórzy słuchacze nie identyfikują.
Tak, tak jest. Tam po prostu, jak wiemy, stoi gigantyczna, ogromna bryła Zamku Cesarskiego, które zresztą chciano zaraz po wojnie zburzyć, ale wycofano się z tych pomysłów ze względu na ogromne koszty. Nawet był taki pomysł wcześniej, już później podnoszony, żeby kiedy tam miał stawać pomnik Mickiewicza, to Dunikowski przygotował projekt tego pomnika Mickiewicza tak wysoki jak obecna wieża i miał być ten pomnik wykonany z materiałów ze zburzonego zamku. To była pewna utopia, no bo tego zamku po prostu nie dało się wówczas rozebrać. Więc stał ten zamek i organizatorzy musieli tak rozpisać konkurs, żeby no jakoś artysta poradził sobie z tą obecnością zamku. A więc z jednej strony miał być to łuk triumfalny, ale z drugiej strony miał być to punkt, który w założeniu tego komitetu ówczesnego miałby stać się nowym centrum tej przestrzeni. Dlatego ta forma, jak się przyjrzymy, nawiązuje do łuku, ale koniec końców łukiem nie była, bo łuk to jest struktura, która jest związana z placem, dlatego że można przez nią przechodzić.
No właśnie, to powiedzmy, czy to jest idea łuku, czy bardziej idea elewacji, zamknięcia
tak,
fasady?
A więc tutaj dwie idee się tutaj ze sobą jakoś połączyły, bo nawiązanie do łuku jest oczywiste, natomiast równie ważne było to, by tym pomnikiem, jak chciano i formułowano to we wnioskach konkursu, zamknąć plac, czyli stworzyć strukturę, która byłaby zamknięta z trzech stron. Z jednej strony ścianą zamku, z drugiej strony uniwersytetu i z trzeciej tą, jak gdyby, ścianą pomnika. Tam wtedy odpadły w konkursie wszystkie te pomniki, które miały charakter wertykalny, ponieważ uważano, że one nie wytrzymują konkurencji wieży. Dlatego zdecydowano się na taką szeroką ścianę. Więc to formalnie był łuk, ale funkcjonalnie to łuk triumfalny już nie był. A ta potrzeba, żeby ten pomnik zdominował to miejsce, bo nie tylko w miejscu Bismarcka, ale również ten zamek stał obok, spowodowało, że on zyskał taką wielką, monumentalną formę.
Czyli wiemy, jaką formę architektoniczną ten pomnik przybrał. Autorem koncepcji architektonicznej był Lucjan Michałowski, tutaj przypomnijmy. To teraz może zapytam, bo pomnik, jak figura ustawiona w centrum tego pomnika, taki sens nadaje, pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dlaczego zdecydowano się właśnie na takie rozwiązanie ikonograficzne? Bo można sobie wyobrazić, że pomnik wdzięczności za odzyskanie niepodległości mógłby na przykład przedstawiać, czy odnosić się do postaci Piłsudskiego, albo do scen z Powstania Wielkopolskiego, więc dlaczego poznaniacy ówcześni zdecydowali się właśnie na tą religijną, sakralną, sakralny charakter dla tego pomnika?
Może ja spróbuję.
Mariusz przybyła.
Myślę, że no, tak jak pan wspomniał, że jak wspomnieliśmy, żadna koncepcja jakby nie wygrała, tak? I później zlecono w zasadzie, czy zaproponowano stworzenie samego pomnika w postaci Chrystusa Rożkowi. Mieliśmy lata 30. Naprawdę po zaborach brakowało nam z pewnością w przestrzeni publicznej rzeczy o charakterze polskim, sakralnym. I ten okres w ogóle międzywojnia przypadł na to, że my sobie tą przestrzeń w ten sposób odbudowywaliśmy. Myślę, że akurat postacie Chrystusa wpisywała się jakby naturalnie w ten czas tworzenia i Rożek, jako że był znanym twórcą postaci sakralnych...
Może przybliżmy tak? Postać Marcina Rożka, tak, żebyśmy widzieli, jakiego wymiaru to był artysta, dlatego że często tej postaci Chrystusa Króla zarzuca się to, że jest to po prostu pomnik nieudany, że jest to figura nieudana.
Znaczy ja myślę, że to nieudaność ludzie opierają na zdjęciach, które widzą w gazecie, a koncepcja Rożka była zupełnie inna. To jest człowiek bardzo blisko związany z Wielkopolską. Urodził się w Kosieczynie, to jest mała miejscowość pod Zbąszynkiem. Przeprowadził się z czasem do Wolsztyna.
Ale to był uznany profesor.
Tak, ale przede wszystkim tak,
mający wiele realizacji.
W konsekwencji tak, bo przez to, że był jakby twórcą aktywnym, tak, to doprowadził do tego, swoją karierę tak poprowadził i swoje umiejętności i talent, że zaraz po Powstaniu Wielkopolskim niejako stworzył i Akademię Sztuk Zdobniczych i został pierwszym profesorem na katedrze rzeźby. Także
przypomnijmy też, że brał udział w Powstaniu Wielkopolskim.
Tak,
że
tak,
nie,
tak,
że
tak,
nie
tak.
Był to tylko rzeźbiarz, ale to był też tak. Człowiek zaangażowany. No,
tak. Uniknął wcielenia do wojska pruskiego, to też jest jakby jakiś rys jego charakteru, a z kolei, gdy wybuchło powstanie, to się w nie zaangażował, jakby zaczął tworzyć kulturę. Miał wtedy, gdy powstał, no jest z 1885 roku, był jeszcze młodym mężczyzną, ale na tyle uznanym artystą, że właśnie tworzył, objął katedrę rzeźby. No z niej szybko zrezygnował, ale na rzecz właśnie tworzenia, tak?
Czyli
no
to... można powiedzieć, że powierzono najlepszemu, albo jednemu
tak,
z najlepszych.
Tak, no już wtedy miał przede wszystkim w dorobku chyba najbardziej rozpoznawalne dzieło, czyli pomnik Bolesława Chrobrego przed Katedrą Gnieźnieńską, a to już było wydarzenie w skali kraju, a nie nawet Wielkopolski, bo przecież to i prezydent był Mościcki na odsłonięciu, to było jedno z większych wydarzeń, że tak powiem, pomnikowych tego kraju w międzywojniu. Więc nie ma o czym mówić, to był wybitny artysta. Tak? Jeżeli teraz spojrzymy na zdjęcia, które widzimy, tej kopii, która powstała, no to mamy zdjęcia en face, tak? A tutaj Rożek wysmuklił tą postać, bo to jest pewna koncepcja. Jak człowiek stał pod tym pomnikiem, to ten,
tak,
pomnik,
ten pomnik
i stał
znajdował się w niszy na pewnym podwyższeniu.
Tak, tak, oczywiście. Był cokół, były do tego schody, na tego Chrystusa, jak patrzyliśmy, no to on wtedy wyglądał, że tak powiem, po ludzku. Tak?
To ja pytanie jeszcze mam do historyka sztuki. Panie doktorze, jakby pan tą rzeźbę ocenił na podstawie materiału ikonograficznego, który mamy, czy też tej kopii, która właściwie ona opiera się na tym materiale ikonograficznym. Jak można tą rzeźbę scharakteryzować?
Według mnie to była rzeźba ciekawa. Po pierwsze, to nie była rzeźba artystyczna, tylko taka, w której widać było wyraźnie taki wpływ, nazwijmy to, modernistycznego języka sztuki, a więc rodzaj pewnego uproszczenia, pewnej syntezy, zarazem pewnej szczegółowości, ale na pewno to nie była rzeźba, która wywodziła się wprost, powtarzała te formuły jeszcze znane z XIX wieku. Rożek takich rzeczy nie robił. Łączył takie impulsy współczesne.
Można powiedzieć, że na tamte czasy była nowoczesna?
Ja bym tak powiedział. Oczywiście można sobie wyobrazić jeszcze bardziej radykalną nowoczesność tego czasu, prawda? No bo mamy Brancusiego, prawda? Mamy pomnik Balzaka, Rodena. Oczywiście są rzeźby, które daleko bardziej jakby przetwarzają postać ludzką, ale jednak chodziło tutaj o pewną czytelność, natomiast to nie był taki realizm, prawda, jaki spotykamy na XIX wieku, czy na cmentarzach rozmaitych, prawda, to bez wątpienia. A ikonograficznie również to był ciekawy pomysł i chyba optymalny, ponieważ to był Chrystus w pozie oranta, a więc w pozie modlitewnej, i docelowo wierni, czy poznaniacy zgromadzeni przed pomnikiem, prawda, niejako razem z Chrystusem wznosili modlitwę, prawda, dziękczynną do Boga, prawda? I tutaj dodam jeszcze, bo padło pytanie, dlaczego to właściwie jest Chrystus? No bo po prostu myślę sobie, że tak generalnie da się o tym powiedzieć, że ten fakt odzyskania niepodległości postrzegano tyleż w wymiarze politycznym, ale przecież również powszechne było przekonanie, że to wszystko nie udałoby się, gdyby nie jakaś opatrzność, prawda? I tutaj to nie byłoby sporu, prawda? Co do tego, że odzyskanie niepodległości było czymś, co jako cud można by traktować, no bo uświadommy sobie, no 120 lat nieobecności na mapie i to nie takie, że to był jakiś sojusz i zniknęliśmy, tylko nas miano zetrzeć z mapy Europy, prawda?
Czyli można powiedzieć, że pomnik ten był niebanalny i pod względem stylistycznym, i też pod względem ikonograficznym, że tutaj nie mieliśmy do czynienia z jakąś wtórną realizacją, ale jakby realizacją rzeźbiarza interesującą, niebanalną na pewno. Myślę, że warto jeszcze tutaj zwrócić uwagę na ten aspekt twórczości Marcina Rożka, może nie tyle twórczości, ale też jego życia, bo wspomnieliśmy o udziale w Powstaniu Wielkopolskim, ale też jakby historia ostatnich lat jego życia jest bardzo ciekawa. Tutaj kieruję pytanie do pana Mariusza Przybyły, bo no, on jakby też, można powiedzieć, zapamiętano mu to, że czyli nowi czyli okupanci starzy, i którzy w 1939 znowu przybyli do Poznania, no pamiętali jego przeszłość i też jego poszukiwali. On się, zdaje, ukrywał na początku okupacji. Jak to było? Jakby pan mógł nam tutaj opowiedzieć o tych latach?
Sytuacja wygląda w ten sposób, że wybucha II wojna światowa, no i Rożek jest na liście poszukiwany. To jest przede wszystkim i powstaniec wielkopolski, i jakby reprezentant kultury i sztuki polskiej, tak? W samym Wursztynie był przed samym wybuchem stał się członkiem Rady Miejskiej z ramienia Stronnictwa Narodowego, a wtedy Niemcy mieszkali w Wursztynie. Poza tym też podróżował po Niemczech, powstaje książka, on w tej książce wypowiada swoje opinie na temat, bo to 36-37 rok, wypowiada swoje opinie na temat nazizmu i Niemcy po prostu go wpisują na listę ludzi tak naprawdę do, no, jak nie likwidacji, to przynajmniej zabezpieczenia, tak, że nie jest, no, jakkolwiek to słowo teraz tu brzmi, no i wybucha ta wojna, on się ukrywa po Wielkopolsce, ma sfałszowane dokumenty, inaczej się nosi i ostatecznie w 1941 roku jest schwytany przez Niemców, osadzony w Forcie VII, to tu poznaniakom chyba nie trzeba tłumaczyć, co to jest za miejsce. Tam przebywa przez dwa lata, wykonuje drobne prace. Są relacje, bo pisał listy do przyjaciół. Nawet była próba odbicia go, ale jest taka relacja, że przekupiono kierowcę niemieckiego, żeby się zatrzymał i wyciągnął rożka z transportu. Rożek to niegodne Polaka i honoru Polaka, żeby się układać z Niemcami. On w ogóle nie widzi szansy na to, żeby tak się działo. Poza tym jest współosadzonym. Ostatecznie też jest oczywiście słynna relacja, że odmawia wykonania popiersi Adolfa Hitlera. No i krótce potem przewieziony jest do Auschwitz-Birkenau.
Czyli to niewykonanie czy odmówienie wykonania rzeźby Adolfa Hitlera, to jest jakby przyczyna, bo czy tak można powiedzieć, że to jest właśnie ten moment, kiedy jego odmowa skutkuje wysłaniem do obozu.
Obawiam się, że i tak niestety by tam wylądował, tak? Ale na pewno nie polepszył sobie tą decyzją.
Ale myślę, że to jest warte podkreślenia, tak, że rzeźbiarz, który
nie czynił z postawą heroiczną.
Tak, to jest nie inaczej. To jest bez wątpienia coś oddzielnego od życia.
Bez wątpienia jest to postawa heroiczna. On musiał się z tym liczyć, że poniesie te konsekwencje i ostatecznie osadzony, przewieziony, przetransportowany jest z liczniejszą grupą też z Fortu VII do Oświęcimia i tam umiera. Już jest chorowity, wiadomo, pobyt. Wiemy, że chorował w Oświęcimiu, no i w 1944 roku ostatecznie ginie, umiera.
Czyli także biografia artysty niebanalna. Myślę, że spokojnie można na biografii Marcina Rożka oprzeć scenariusz dobrego filmu. Także może to jest taki tutaj apel do twórców, żeby jednak doceniać twórców filmowych, żeby doceniać też poznańskich artystów, nasze tutaj lokalne dziedzictwo i pomyśleć o takim scenariuszu. Myślę, że to jest też dobry moment do takiego zamknięcia naszej pierwszej części programu. Teraz posłuchajmy utworu wykonania zespołu Armia. W Arsenale Kultury rozmawiamy o pomniku Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli pomniku wdzięczności, pomniku Chrystusa Króla, który onegdaj stał na placu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pierwszej części programu rozmawialiśmy trochę o historii, trochę o ikonografii, opisywaliśmy sobie pomnik, jego kontekst urbanistyczny. Ja przed piosenką powiedziałem, że zamkniemy tą część i teraz przejdziemy do współczesności, ale jeszcze są aspekty, które warto przypomnieć samego funkcjonowania tego pomnika.
To znaczy ja myślę, że warto przypomnieć właśnie to, że pomnik zdecydowanie nie był martwym punktem, nie był martwym miejscem. On był bardzo dla poznaniaków ważny. Stał się właściwie wizytówką miasta. Gromadzili się tam poznaniacy, zdejmowali czapki, jak przechodzili koło pomnika. Były najważniejsze uroczystości, manifestacje, zgromadzenia religijne, patriotyczne, często ogólnopolskie. Proszę Państwa, kilkakrotne wizyty prezydenta RP Ignacego Mościckiego, uroczystości imieninowe marszałka Józefa Piłsudskiego, jest nawet wątek feministyczny, zlot Związku Młodych Polek w 15. rocznicę utworzenia związku. Także pomnik był żywym miejscem i bardzo dla poznaniaków ważnym.
No i koniec tego pomnika, to też warto zaakcentować, czyli zburzenie właśnie w pierwszych miesiącach po wkroczeniu Niemców do Poznania w 1939 roku, w październiku Niemcy ten pomnik otoczyli, odgrodzili, wysadzili go. Jak to wyglądało, pan Mariusz przybyła, jak wyglądało niszczenie tego pomnika? Rozmawialiśmy w czasie piosenki, że fragmenty zburzonego pomnika były po wojnie odnajdywane w różnych miejscach wokół Poznania.
No czy to jest chyba naturalna rzecz. Okupant wchodzi, niszczy ślady polskości i bardzo zależało. To jest jakby zresztą tutaj jakiś rewanż.
No przypomnijmy, Niemców, że tak? Ten pomnik stanął na miejscu pomnika Bismarcka.
Tak,
więc
tak, że tutaj jakby
to rzeczywiście był rewanż.
I wiadomo, że na taki dowód polskości i chrześcijańskości nie, okupant by sobie nie mógł pozwolić. Tak?
To jest też dowód na antychrześcijańskość narodowego socjalizmu, tak? III Rzeszy, no bo zniszczyli jednak pomnik Chrystusa Króla. To ich nie powstrzymało od tego, żeby bardzo szybko ten pomnik zlikwidować.
No to jak wspominaliśmy, była ogromna bryła, na pewno wysiłek ludzki z tego, co wiemy. Właśnie to poznaniacy byli zmuszani do niszczenia, czy do rozbierania samego pomnika i to właśnie poznaniacy, którzy wychodzili z kościołów, byli zabierani do tej pracy. Mamy też te fragmenty były wykorzystywane gdzieś tam przez Niemców, bo to był jednak dobry budulec, tak? Z kolei zachowały się gdzieś tam skryte palce samego stóp Chrystusa Króla, także to są no takie fakty.
Zastanawiające jest teraz, jak gdyby niemoc, aby pomnik z powrotem powstał, skoro poznaniacy wyrażają taką wolę i chęć, żeby go odbudować. Zaczęłam cytatem z kardynała Chlonda, a mam też, chciałabym przytoczyć też słowa Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1997 roku. W czasie swojej homilii Ojciec Święty na placu Mickiewicza w Poznaniu powiedział, że już na początku wojny ten pomnik właśnie był w oczach najeźdźców na tyle niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha, że właśnie postanowili go zburzyć. Jak w takim razie mamy odczytywać współczesne decyzje władz Poznania, które nie chcą dopuścić do tego, żeby pomnik odbudować?
Ale to może trochę uporządkujmy. 2011 rok, kiedy powstaje Komitet Odbudowy Pomnika i najpierw jest idea, żeby ten pomnik powrócił w to miejsce, na którym po prostu stał, na plac Adama Mickiewicza. I no, pojawia się problem, bo jednak ten plac się zmienił. Dlaczego? Nie można, zadajmy takie pytanie, mimo że to już jakby było dyskutowane, ale wróćmy do tych dyskusji. Dlaczego tego pomnika nie można postawić w tym miejscu, w którym on stał?
No to jest pytanie, nie wiem, na ile już odpowiedź na nie jest definitywna. Kwestia odbudowy tego pomnika jest sprawą bezsporną, wydaje mi się. Wszystkie te realizacje, które zniszczył okupant, prawda, zasługują na odbudowanie. Tak się stało z pomnikiem Grunwaldu w Krakowie, tak się stało z pomnikiem Nieznanego Żołnierza i wydaje mi się, że to nie ma w ogóle kwestii. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy to odbudowywać, no to trudno jakby dyskutować. Natomiast oczywiście sytuacja się o tyle zmieniła, że ta lokalizacja pierwotna, no tutaj pewne trudności nasuwa, bo jak wszyscy wiemy, są tam dwa inne, niemałe pomniki. Pomnik Mickiewicza, wcześniejszy, 1956 rok, o ile dobrze pamiętam, i dużo większy pomnik Poznańskiego Czerwca, czyli tak zwane Poznańskie Krzyże, ustawione w 1981 roku.
Ale tutaj przypomnijmy, że te dwa pomniki, one nie stoją dokładnie na tym miejscu, gdzie wcześniej stał pomnik Wdzięczności. Że to są pomniki ulokowane w trochę innych miejscach placu. Czy, zadam znowu takie pytanie ryzykowne, czy nie można by tego placu tak uporządkować? Bo przecież zdarzają się takie przypadki, że na przykład pomnik Mickiewicza może zostać przesunięty po to, żeby jakoś jednak tą sytuację tak zagospodarować, żeby ten pomnik wdzięczności tam ustawić. Czy to jest pana zdaniem, panie doktorze, czy to jest niewykonalne, czy nie ma sensu w ogóle jakby w to wchodzić? Tak. Czy można to rozważyć?
Sobie, prawda? Żeby ustawić pomnik w tym samym miejscu, w jakim on stał,
to trzeba byłoby rzeczywiście,
no właśnie, to jest pytanie, jaką stronę ta modyfikacja mogła wyjść, ale gdyby go odtwarzać i ustawić tam, gdzie stoi, no to on byłby na jego osi, czy byłby częściowo przesunięty z jednej strony przez Mickiewicza, a z drugiej strony byłyby przesunięte krzyże, prawda? Więc dla żadnego z tych pomników nie jest to sytuacja właściwe, bo postawić dla postawienia, no to, to jest jedna kwestia, ale również chyba powinniśmy brać pod uwagę taką relację urbanistyczną, w której gdyby tak wprost, literalnie ten pomnik tam postawić, wszystkie z nich by traciły, no bo nagle byśmy zasłaniali pomnik krzyży, prawda, i on byłby ewidentnie zasłonięty, a na to przecież nie zasługuje. Natomiast rozsunięcie, no nie zastanawiałem się, prawdę mówiąc, nad tym. Wydaje mi się, że nadal powstawała niezbyt fortunna bliskość tych trzech pomników, tak pod względem urbanistycznym wyłącznie, tak przynajmniej jak o tym teraz myślę i mam tą całą sytuację w głowie. Innymi słowy, jeżeli nas interesuje urbanistyka, bo chcę podkreślić, że gdyby tam nie było tych pomników, to nie miałbym żadnych zastrzeżeń, żeby tam właśnie pomnik stawiać, ale jeżeli nas interesuje urbanistyka, to sądzę, że dla tego pomnika z różnych powodów, o których może powiem, może nie, zdecydowanie lepszym miejscem jest ustawienie nad Maltą zaproponowane przez komisję.
No właśnie, to może do tego przejdźmy, bo to pojawiło, to ta lokalizacja pojawiła się w toku dyskusji, właśnie jakby tutaj te argumenty padały, o których mówiliśmy, pojawia się koncepcja, aby ten pomnik ustawić w rejonie Jeziora Maltańskiego.
Ale zdaje się, też nie może być zrealizowana od jakiegoś czasu.
No właśnie, ale może powiedzmy o tej lokalizacji nad Jeziorem Maltańskim. Jak to miało być zakomponowane? Czy to jest dobra lokalizacja? Może od tego zacznijmy. Czy to jest dobry pomysł, żeby właśnie tam, gdzie wielu poznaniaków spędza weekendy, gdzie jest to teren taki rekreacyjny, właśnie tam jakby ten pomnik ulokować? Czy on by się tam sprawdził w tym miejscu?
Tego nie wiem, ale mnie nie przeszkadza sąsiedztwo, nie przeszkadzałoby sąsiedztwo tego pomnika z jego ideą, z miejscem, gdzie poznaniacy się bawią i oglądają sporty. No nie widzę tu jakiejś sprzeczności. Mnie to nie razi. Pewnie zdania są podzielone w tym zakresie, także może wśród poznaniaków byłyby one podzielone, ale nie widzę tutaj jakiegoś problemu.
Tam w pewnym, co prawda, oddaleniu, ale jest pomnik harcerzy też nad Maltą. I też harcerze się tam gromadzą.
Tam miał być też budowany kopiec wolności, przecież nad Maltą on nie został dokończony, no ale w każdym razie Malta była miejscem, gdzie już wcześniej myślano o jakichś formach upamiętnienia także polskiej historii czy polskiego etosu, więc nie widzę tutaj jakiejś sprzeczności.
Mariusz Wiśniewski, radny PO, miał z tym problem w 2013 roku, kiedy taka dyskusja na temat pomnika rozgorzała, bo taki argument przeciwko temu pomnikowi nad Maltą wysnuł, że no, Malta jest miejscem wypoczynkowym, a on chciałby się czuć swobodnie. Czy pomnik miałby jakąś swobodę krępować?
Najwyraźniej mógłby ten pomnik przeszkadzał, prawda? Najwyraźniej mógłby ten pomnik przeszkadzał. I oczywiście uznaję ów fakt, prawda, że niektórym ten pomnik dzisiaj przeszkadza i wiele faktów na to wskazuje i opinii, że wiele środowisk nie życzy sobie, byśmy ten pomnik został odbudowany. Nie wiem, na ile możemy wchodzić w szczegóły, ale również taki wniosek można wysnuć, że wszelkie argumenty natury prawnej, właśnie rzekomo funkcjonalnej, są wysnuwane po to, prawda, by tę odbudowę uniemożliwić. Oczywiście władza powie, że są Łęgi Dębińskie, no ale to jest obrzeża.
Nie, umówmy się, to są Haszcze. Z całym szacunkiem dla Łęgów Dębińskich.
Przyznam się, że nigdy tam nie byłem, ale tak się o tym mówi. No więc to jest odsuwanie w miejsce radykalnie inne niż to, które ten pomnik pierwotnie zajmował, będąc w centrum tego miasta. I tyle. Co do kwestii architektonicznej jeszcze, jeżeli tutaj można to pociągnąć, to na dwie rzeczy bym chciał zwrócić uwagę. Ten pomnik, jak już o tym wspominałem, ma formę łuku triumfalnego, ale de facto funkcjonował jako fasada. Jako fasada zamykająca plac. Jako fasada by się lepiej sprawdził nad brzegiem jeziora, ponieważ wcześniej, no to on właśnie niby ni to łuk, ni to fasada w dużej przestrzeni. Nie było to wszystko tutaj zbornie przemyślane, natomiast jako taka fasada nad brzegiem jeziora, fasada, której te arkady wypełniłyby się jakby widokiem wody, nieba, prawda, ona by zyskiwała taki, może nawet nieco romantyczny charakter, prawda, jak na obrazach Friedricha sobie te wszystkie fasady kościołów przypomnimy. A po drugie, i to widać wyraźnie, kiedy porównamy ten pomnik pierwotny z łukiem Konstantyna, bo to taka analogia najbardziej oczywista, jednak widać też szereg różnic. Jedna z tych różnic polega na tym, że łuk Konstantyna miał wyraźnie uzgodnione proporcje wertykalne i horyzontalne, a pomnik poznański ma wyraźnie proporcje horyzontalne. Tam górna strefa zostaje obniżona, tak gdzie się znajdowała płyta inskrypcyjna. I te horyzontalne proporcje o wiele lepiej współgrają z pejzażem Malty. Linia horyzontalna jeziora, linia horyzontalna pomnika, to według mnie doskonale współgra.
Tak, rozmawiamy teraz o kwestiach urbanistycznych, kwestiach estetycznych w komponowaniu tego pomnika, ale mnie się wydaje, i takie mam pytanie, czy nie jesteśmy trochę w sytuacji patowej? Dlatego, że sama idea tego pomnika, o której mówiliśmy, to było połączenie idei państwa z ideą sakralną, religijną. To było coś, to mówiliśmy w pierwszej części programu, co dla naszych przodków, poznaniaków, międzywojnia było naturalne, że niepodległość, odzyskanie niepodległości było łączone z interwencją, z opatrznością Bożą, traktowane jako cud i tutaj figura Chrystusa była naturalna w tym kontekście. No dzisiaj mamy trochę inne czasy. I teraz, jeżeli mówimy o tych wszystkich zastrzeżeniach, o jakiejś niestosowności, pojawiają się też argumenty wprost mówiące o tym, że postawienie tego pomnika, przewrócenie tego pomnika, no będzie rodzajem takiego narzucania ideologicznych lub światopoglądowych postaw. Więc, i tutaj jakby zmierzam do tego pytania i do określenia patowej sytuacji, jeżeli mówimy o rekonstrukcji, rewitalizacji, no to w tym momencie przychodzi nam na myśl plac Adama Mickiewicza, tak? No bo tamten pomnik stał, to był ten pierwotny układ, do którego możemy dążyć. Jeżeli przenosimy ten pomnik w inne miejsca, tworzymy nowe konteksty i już jakby nie tyle rewitalizujemy ten, znaczy przywracamy ten pomnik, ale stwarzamy coś nowego, napotykamy właśnie na ten opór, który jest oporem no, wynikającym z innego dzisiaj stanu mentalności. Mhm. Czy w ogóle jest to do przeskoczenia? Bo czy tutaj nie wchodzimy w pewną pułapkę?
Ja mogę,
bardzo proszę, pan Mariusz Przydoła.
Ja mogę powiedzieć tak, no, jest to taka bryła, że jeszcze trochę odnosząc się do samego miejsca, tak, że ono przede wszystkim to musi mieć przestrzeń, tak? To musi być miejsce, zakładając, że gdzieś tam już komitet sprawnie działa, ale to nie wyobrażam sobie, żeby to było czymś. To musi być przestrzeń, żeby to oddychało. To jest naprawdę ogromne. Ja już nawet nie pamiętam, jakie to są metry, ale to jest kilkadziesiąt metrów, tak? Szerokości ma ten łuk triumfalny. I on potrzebuje po prostu oddechu, tak? Zakładając, że...
22 metry szerokości.
Tak, tak, to no 22 metry, to jest jak blok prawie, tak? Jakiś taki całkiem spory. To więc szukając tego miejsca na pewno musi się znaleźć to takie, które do którego możemy podchodzić z jakiejś odległości, żeby on się zaprezentował. To jest bez wątpienia. Teraz kwestia sytuacji obecnej, no to nie wiem, na ile ktoś się szafuje miejscem, czy to ma powstać tu, czy tu, że przestawia sobie, przestawiamy te realizacje, bo faktycznie plan zagospodarowania na to nie pozwala, czy są inne powody i pewnie tak naprawdę ten spór będzie się opierał na jakiejś ideologii. Tak? Jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, że chcemy odtworzyć pewną ideę, no to być może, tak jak słyszymy, niektórym osobom ta idea już tak jasno nie przyświeca i będą ją negować, tak? Tylko żebyśmy w tym dyskursie byłby potrzebny, że tak powiem, szczera wypowiedź, tak? Albo nam to nie pasuje ze względów urbanistycznych, albo po prostu
albo nam to nie pasuje ze względów ideologicznych.
Tak, tak. No ale i jeżeli tutaj... byśmy...
Zauważmy to, co się z panem zgadzam, że to jest właśnie głos ten mówiący, że to może przeszkadzać, rozpraszać i tak dalej, pochodzi z tych samych kręgów, które negowały budowanie Muzeum Powstania Warszawskiego, które uważają, że starania o wyjaśnienie tragedii smoleńskiej to jest jakieś grzebanie się w grobach. To jest głos tych samych kręgów. Przecież prezydent Jaśkowiak to są kręgi opozycji. I ewidentnie chodzi najwyraźniej o to, prawda, by zniekształcić pamięć historyczną Polaków, a zniekształcenie pamięci ma prowadzić, umożliwić budowanie nowego społeczeństwa dla nowych zupełnie wartości, a na pewno nie taki jak Bóg, honor, ojczyzna. Także w gruncie rzeczy, prawda, mam wrażenie, że to, co robią przeciwnicy, którzy oczywiście nie mówią o tym wprost, ale że to, co robią, to właściwie jest powtórzenie roboty komunistów, którzy również chcieli po wojnie zbudować nowe społeczeństwo. Dzisiaj również są starania, aby cezurę wyznaczyć, a tego typu pomniki przeszkadzają w budowaniu takiej cezury.
To jest chyba doskonała intuicja, bo Franciszek Sterczewski, który jest takim animatorem teraz marszów KOD-u, czyli organizuje spore rzesze ludzi, których pod tym hasłem obrony demokracji niby zagrożonej w Polsce, motywuje w Polsce, w Poznaniu do uczestnictwa w tych marszach. W 2013 roku był pierwszym głosem w dyskusji przeciwko odbudowie pomnika. Uważał za szkodliwy projekt, w którym plac defilad patriotycznych może w konsekwencji generować postawy skrajne i niebezpieczne dla demokracji.
To ja może takie pytanie zadam, bo czy możemy taką tezę postawić, że właściwie pomnik wdzięczności, pomnik Chrystusa Króla, jak w soczewce skupia pewne napięcie takie światopoglądowe w polskim społeczeństwie, że mamy część jakby społeczeństwa, które uważa, że ta pamięć nie jest istotna, że powinniśmy właśnie jakby w przeszłości się nie zagłębiać, powinniśmy myśleć przede wszystkim o modernizacji, o właśnie jakby takim wypoczynku, o naszym dobrostanie, i część społeczeństwa, która niekoniecznie jest przeciwko modernizacji, ale jakby uważa, że rzeczywiście tutaj pamięć, historia, właśnie te wartości, które przyświecały twórcom pomnika, ale też jakby twórcom II Rzeczpospolitej, Bóg, honor, ojczyzna, one powinny być przynajmniej przywoływane, nie powinny być zapominane. Czy możemy powiedzieć, że ten pomnik trochę jak w soczewce właśnie takie napięcie skupia nie tylko istniejące w Poznaniu, ale też myślę w całej Polsce, a może też jakby coś więcej, nie tylko napięcie w Polsce, ale też może w Europie.
Czy, nie wiem, może to, co powiem, to jest bardziej puenta do tego, bo nie powiem, że się jakby zgodzę z wszystkimi tutaj tezami, ale sobie wyobraziłem taką sytuację, że na pomnik wdzięczności, o którym mówimy, zbierano pieniądze przez lata, tak, idea powstała o wiele wcześniej, zanim doszło do samego aktu tworzenia. Nie wiem, czy później też jeszcze nie zbierano pieniędzy. Pomnik z kolei poznańskiego czerwca też z jakąś formą wdzięczności, pomnikiem wdzięczności. I może rozwiązaniem by było, żebyśmy faktycznie zbudowali nową jakość wspólnie, tak? I postawili pomnik wdzięczności, który jakby by pogodził te wszystkie spory. Byłoby to jakieś rozwiązanie, a może byśmy się odcięli od komplikacji z takimi różnymi interpretacjami. Nie wiem.
Doktor Michał Hacke przywołał pomniki, które zostały odbudowane w trzech historycznych stolicach. Pomnik grunwaldzki i pomnik w nieznanego żołnierza w Warszawie. To są pomniki, przypomnę, odbudowane na koszt państwa. W Poznaniu poznaniacy chcą tylko możliwości odbudowy pomnika wdzięczności. Społeczeństwo się na nie złoży, poznańskie, i naprawdę przewodniczący z Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności prosi tylko o współpracę władz miasta, nie o utrudnianie. Społeczeństwo po prostu poznańskie chce tego pomnika i tyle.
Tak, można na koniec jeszcze...
To może tylko bardzo krótką taką puentę poprosimy.
Bo jest jakaś argumentacja, ale widać wyraźnie niekiedy złą wolę. No właśnie, to krótko pewnie się nie da, więc może nie będę tego rozwijał, ale kwestia sprowadzenia tej figury, którą zrekonstruowano do Poznania, wywołała szereg wypowiedzi, które ewidentnie o takiej złej woli prezydenta Jaśkowiaka świadczą.
Miejmy nadzieję, że wszystko jednak się dobrze kończy. Pamiętajmy, Chrystus jest królem. Naszymi gośćmi byli dr Michał Hacke.
Dziękuję bardzo.
Mariusz Przybyła.
Dziękuję bardzo.
Program realizował Wójtowicz Ryszard. Dobranoc, Krystyna Różańska-Gorgolewska.
I Piotr Bernatowicz.
Dobranoc.
Arsenał Kultury.